Tu Radio Kraków Kultura.
Sylwia Cichowska, doktor Sylwia Cichowska z nami, psycholożka, psychoterapeutka. Kołczka, mówi się?
Kołczka.
Mówi się.
Tak.
I może
tak.
być kołczka.
Szczęśliwie od jakiegoś czasu.
A szczęśliwie, to dobrze.
Kołczka,
bo to różnie
absolutnie funkcjonuje.
Albo kołczyni jeszcze.
Albo kołczyni, ale chyba częściej kołczka.
A to kołczka. Co by można jeszcze dodać? Na pewno członkini zespołu Mental Health Helpline, eksperckiego zespołu, o którym Państwu czasem opowiadamy. No przede wszystkim specjalista, który myśli poznawczo-behawioralnie i systemowo, tak rozumiem. To zresztą Państwo usłyszą pewnie w trakcie naszej rozmowy, ale sama zastanawiałam się, od jakiej strony dzisiaj rozmawiać. I jednak chciałabym wyjść od platformy, z którą jest Pani zawodowo złączona, czyli właśnie Mental Health Helpline. I tego pierwszego pakietu konsultacji, jak rozumiem, które są dla pracowników jakby w ofercie, tej bezpłatnej ofercie, z których korzystają, no właśnie. W jakim procencie Pani się wydaje, że korzystają? Jakie to jest wrażenie? Nie wiem, czy Pani jest w stanie to ocenić, ale pytanie, czy ma Pani takie wrażenie, że po prostu jest opcja skorzystania z, nie wiem, to jest psychoterapia czy konsultacja psychologiczna, jak to jest nazwane?
To jest tak, że osoby, które się zgłaszają, same mogą zdecydować, czy chcą zgłosić się do coacha, do konsultanta, do psychoterapeuty. Ja mam takie poczucie, tak, że to jest bardziej tak, że ktoś ma jakiś problem i trochę sam decyduje, jakby kto będzie no, takim najwłaściwszym ekspertem, specjalistą, który mógłby pomóc. Z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze może te oceny są takie trafne, bo czasem oczywiście okazuje się, że ktoś zgłasza się do konsultanta, coacha, a tak naprawdę gdzieś do zrobienia jest być może taka troszeczkę głębsza praca, bardziej psychoterapeutyczna. Natomiast no, zgłaszają się z bardzo różnymi problemami. To są i takie rzeczy, które dotyczą bardziej sfery osobistej, ale bardzo często też dotyczą sfery zawodowej, takich dylematów związanych z rolą w organizacji, z miejscem w organizacji, z napięciami, które też towarzyszą codziennej pracy. I często jest tak, że no właśnie to napięcie, które pojawia się w bardzo takim nasilonym stopniu, powoduje, że gdzieś, nie wiem, przełamuje się w kimś taka
i decyduje się skorzystać.
Tak, samodzielnego poradzenia sobie, a jednak skorzystania z pomocy, którą zaproponowały organizacje.
A jest opór? Ma Pani wrażenie, że jest opór taki przed taką konsultacją, gdyby one, nie wiem, były płatne? Na przykład, nie? Czyli wymagały od nas do większej mobilizacji, to przyszliby, czy może nie przyszliby wtedy?
Myślę, że z tymi organizacyjnymi wątkami, z mniejszą chęcią, myślę, że z tymi prywatnymi być może tak, bo jednak myślę, że to jest taka silniejsza sieć skojarzeń, że w taką sferę właśnie prywatną gdzieś zaopiekowujemy u psychoterapeutów i też myślę, że szczęśliwie w tej chwili wiele osób ma zdecydowanie większą gotowość niż kiedyś szukać takiej pomocy i też ją finansować. Natomiast jeśli chodzi o takie wątki i dylematy związane z pracą, a przecież to też jest takie środowisko, w którym spędzamy czasem nawet większość życia, ale na pewno wiele godzin dziennie, to tutaj myślę, że i taka gotowość, ale też w ogóle taki pomysł, że można by sobie w jakiś sposób od strony właśnie zdrowia psychicznego związanego ze środowiskiem pracy pomóc, jest zdecydowanie rzadszy, że mniej osób ma takie poczucie, że może tutaj uzyskać w ogóle jakąś pomoc. I takie pakiety powodują, że jednak ludzie mają takie poczucie, że organizacja daje im narzędzie do tego, żeby sobie lepiej poradzili.
Organizacja chroni pracowników, daje ofertę. No i ja oczywiście z przymrożeniem oka to mówię, ale szanowni państwo, to jest ciekawa sprawa, bo to nie jest jakiś standard niestety. A wydaje się, że jest to dobra praktyka w takim sensie, że dlatego też dzisiaj chciałabym się skoncentrować na tych klientach, którzy no właśnie wchodzą na platformę Mental Health Helpline i chcą rozpracować jakąś kwestię czy zapytać o jakiś problem, który mają faktycznie w miejscu pracy, czyli jakby w korporacji. Dzisiaj jakby przez korporację chciałabym porozmawiać, bo to bardzo często są osoby, o których nie mówi się albo gdzieś sobie radzą, a właściwie w każdej korporacji jest sporo takich osób, które mają dylematy, to lekko powiedziane, tak? To jest praca w strukturze, która się dopiero okazuje, czy ktoś jest w stanie, czy nie jest w stanie. Mówimy o tym życiu korporacyjnym, o zupełnie innych relacjach zawodowych, o godzinach spędzanych w tym środowisku i czasem w innym już zupełnie nie, prawda? Więc pytanie jest takie, z czym oni właściwie przychodzą, ci ludzie, którzy się zgłaszają do pani i mówią o problemach zawodowych w korporacji? Co to są za problemy? Czym właściwie?
To są, znów można powiedzieć, że to spektrum tutaj problemów jest bardzo szerokie. Od takich typowo, znowu mówiąc trochę językiem psychoterapeutycznym, nie wiem, czy to zaburzenie, czy problem, czy wyzwanie adaptacyjne, ale jednak jest to kwestia takiego po prostu zaadaptowania się do nowej sytuacji. I to mogą być kwestie związane z tym, że ktoś dopiero jest od niedawna, musi po prostu poznać organizację, osadzić się i jest to duży stres, duża zmiana. Czasem są to takie kwestie wejścia w nową rolę, na przykład menedżerską. I tutaj z jednej strony ważne są kompetencje, ale z drugiej strony jest to też cała kwestia takiego napięcia w ogóle związanego z prowadzeniem zespołu. To jest jednak odpowiedzialność za ludzi, taka kwestia tego, że zdecydowanie więcej takich emocjonalnych problemów swojego zespołu trzeba w jakiś sposób zarządzić, mówiąc może trochę bardziej psychodynamicznym językiem, pomieścić w sobie. Staje się wtedy kimś, kto zdecydowanie ma więcej na sobie od strony takiej emocjonalności niż w takiej roli na przykład specjalisty. Czasem są to konflikty, czasem są to tematy związane bardziej z wypaleniem zawodowym. Na przykład zgłasza się trochę takich osób, które mają, 40, 50 lat. Ta droga zawodowa jest dość długa, różnoraka i mają jakieś takie poczucie, wypalenia, trochę braku sensu, mniejszej energii, poszukują dla siebie nowych inspiracji. Czują się po prostu zmęczone tym miejscem, w którym w tej chwili są i czasami też nie potrafią sobie poradzić. Ze smutkiem, złością te emocje są różne.
Jest też łatwo po wielu latach pracy w takim środowisku nagle przejść sobie do zupełnie innego, prawda? No właśnie, korporacja. Na ile to jest specyficzne środowisko, gdyby pani miała tak popatrzeć na miejsca pracy? No wszyscy jesteśmy w jakimś systemie, funkcjonujemy zawodowo, ale nie bez przyczyny mówi się o ludziach korporacji, o życiu korporacyjnym, o korpolutkach, prawda? Mówiło się tak pejoratywnie, ale to też oddawało pewien system bycia jakby w wielkiej machinie takiej. Na ile to jest specyficzne i na ile jakby wymaga zupełnie innego podejścia?
To są na pewno duże struktury i to jest na pewno tutaj specyficzne i można by mieć takie poczucie, że ta wolność taka jednostkowa jest tutaj dość mocno ograniczona, a przynajmniej tak to jest często spostrzegane. I praca w korporacji często wiąże się z tym, że gdzieś jesteśmy cały czas pomiędzy dylematem tego, co jest niemożliwe, na co mamy wpływ, gdzie możemy kreować jakąś zmianę, a tymi rzeczami, do których musimy się jakoś adaptować. I myślę, że wiele osób tkwi w rodzaju takiego zawieszenia, że z jednej strony być może chciałaby więcej, inaczej, a z drugiej strony napotyka pewnego rodzaju ograniczenia i często takie procesy pracy, czy to tutaj może bardziej często konsultingowej, czasem terapeutycznej, dotyczą też takiego wypracowania z klientem jego wewnętrznej zgody na określone miejsce w korporacji, uzyskaniu pewnego rodzaju spokoju, że to jest takie miejsce, w którym w określony sposób chcę być, o co chcę, zawalczyć, na co chcę mieć wpływ, jak chcę się pokazać, a co mam gotowość zaakceptować. Bo często to, co rodzi napięcie, to rodzaj takiego niedodefiniowania swojego miejsca, swojej roli i tego, co czasem nazywa się takim dojrzałym kontraktem psychologicznym z organizacją. Czyli takim pozastanawianiem się tego, gdzie mój potencjał, co ja tutaj mogę wnieść, a czego też oczekuje ode mnie organizacja i takiej gdzieś wewnętrznej zgody na to, że to miejsce, w którym jestem, jest, nie wiem, okej, albo ono dla mnie jest nie okej i chcę popróbować, nawet jeśli to jest wewnątrz struktur organizacyjnych czegoś innego, ale w ogóle takiej chwili zastanowienia się, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem ze swoimi emocjami, ze swoją zgodą, czy to jest miejsce dla mnie, a może to nie jest miejsce dla mnie, no wypracowania właśnie takiego wewnętrznego kontraktu.
Kiedy ludzie idą do korporacji, pewnie niespecjalnie się zastanawiają, czy to jest miejsce dla nich, prawda, na samym początku mówię, czy nie jest. No idą, bo jest to pewnego rodzaju stabilność znana, czasami jakby zupełnie inne warunki finansowe niż w innych miejscach i na początku to jest ta karta przetargowa, no a potem się zaczyna i jest pewnie selekcja naturalna, bo wiemy, że są takie typy ludzi, którzy robią absolutnie karierę w korporacjach, tak? I to są jakby określeni ludzie, oni pną się po tych wszystkich szczeblach i po 10 latach już są gdzieś tam wysoko, tak? Czyli osiągają coś, co często w innych miejscach pracy po prostu nie jest możliwe, bo nie ma takiej ścieżki rozwiniętej kariery. O korporacjach rozmawiamy, o, jak to pani doktor Sylwia Cichowska powiedziała, o dojrzałej albo czasem niedojrzałej relacji psychologicznej z korporacją. Co to jest ta relacja psychologiczna z korporacją? No bo teraz korporacja to jest dosłownie inny świat, w takim sensie, że to jest cała nomenklatura, to są innego rodzaju stanowiska, wszystko jest tam inne. Nawet jak zobaczymy na oferty pracy, to po prostu one często są też w języku angielskim, prawda?
Tak.
W związku z tym wszystko jest inne i teraz ludzie, rozumiem, no, przychodzą tam ludzie z jakimś tam doświadczeniem w określonej właśnie korporacji, czyli z korpo do korpo. Przychodzą też do pani osoby, które no właśnie próbują odnaleźć swoje miejsce i jakoś się dogiąć? Czy to zawsze polega na tym, żeby się po prostu dotrzeć do stanowiska?
To chyba jest tak, że nie, zdecydowanie nie zawsze jest tak, że trzeba się dogiąć do stanowiska. Natomiast często taką pracę psychologiczną z osobami, które właśnie przychodzą z jakimiś dylematami związanymi z korporacją, rozpoczynamy od w ogóle takiego pozastanawiania się, w jakim miejscu jestem, takiego dodefiniowania i od strony emocji, i od strony jakichś takich przekonań, w których dana osoba w danym momencie jest mocno zakotwiczona, jak ta obecna sytuacja wygląda, a potem zastanawiamy się, że gdybyśmy mieli wyobrazić sobie jakąś zmianę, to jakiego rodzaju scenariusze tutaj byłyby możliwe. Często ta zmiana ma też taki charakter czysto psychologiczny, w sensie takiej zmiany tylko nastawienia swojego do miejsca, w którym jestem. Niekoniecznie musi to oznaczać taki scenariusz zmiany stanowiska, zmiany zakresu obowiązków. Jak mówimy o takim dojrzałym kontrakcie psychologicznym z organizacją, to ten kontrakt no, polegałby właśnie na tym, żeby mieć zgodę na jakiś określony scenariusz w określonym czasie. Takiego właśnie no, głębszego zakotwiczenia siebie w tej rzeczywistości, no taką, jaką chcę kreować i na którą no, gdzieś wewnętrznie uzyskuję.
A na ile wpływ mają tutaj ludzie i otoczenie? W sensie relacje, nie? Bo to
jeśli
tak
chodzi
zwane o środowisko pracy, ale w zakresie właśnie relacyjnym.
Jeśli chodzi o taki dojrzały kontrakt z organizacją, to oczywiście ludzie mają ogromne znaczenie, bo organizacja to jednak jakiś kontekst, w którym się też poruszamy, nie tylko nasze wewnętrzne potrzeby, ale też oczekiwania, czy to zespołów, szefów, nie wiem, cele biznesowe.
No to jest też największe wyzwanie, żeby wejść w grupy.
Dokładnie. I takie uświadomienie sobie, gdzie ja jestem, w jakim miejscu, czego też ode mnie oczekują inni, czego oczekuje ode mnie biznes, na ile ja mam gotowość na pewne rzeczy się zakontraktować, kim jestem w relacjach zespołowych, jakiego rodzaju to są cele, gdzie jest sfera mojego wpływu. To są takie dylematy, nie, które często podczas takich sesji konsultacyjnych dotyczących roli głębszego, mądrzejszego takiego kontraktowania się z organizacją, no właśnie mają miejsce.
Czasami się mówi o tym poczuciu indywidualności, tak? To państwo pewnie kojarzą z tych słynnych animacji z Wyścigiem Szczurów, prawda? Kiedy to jakiś szef przychodzi do biurka pracownika i rzuca mu ten stos jednych papierów, potem następnych, a ten już tam prawie po prostu kruszeje. I to był taki, znaczy nadal jest stereotyp funkcjonowania w korporacji, gdzie po prostu życie właściwie, jak ta klamka się zapada, to już po prostu życie się kończy gdzieś tam po 22 to rodzinne dogorywa, nie? Ale są przecież tak zwane wielkie kariery, nie? I jest pani świadkinią takiego rozwoju klienta w korporacji?
Znaczy, to rzadko jest tak, że my pracujemy nad, nie wiem, wzmocnieniem kariery przez te 10 sesji w taki sposób, żeby ktoś, nie wiem, jakoś spektakularnie...
Bardziej interwencyjnie pani działa pewnie, nie?
To zdecydowanie nie jest możliwe. Natomiast myślę, że to, co jest możliwe, to uświadomienie sobie, że być może pewne rzeczy są możliwe, ale też, że ktoś chciałby osiągać określone cele w jakiejś dłuższej perspektywie czasu. Takie budowanie motywacji do tego, że no właśnie, że miejsce, które mnie tak naprawdę gdzieś interesuje, nie wiem, w perspektywie 2, 3, 5 lat, jest w jakimś innym miejscu, wyższym, na przykład w strukturach. I czasem zdobycie takiej wiedzy o sobie, że to w ogóle dla mnie jest interesujące, pozastanawianie się nad tym, w jaki sposób te cele mogłyby zostać osiągnięte, dla kogoś jest już na ten moment jakoś uwalniające, ponieważ no, to buduje motywację do tego, żeby no, w tym miejscu, w którym jestem obecnie, no, poruszać się gdzieś bardziej swobodnie, z mniejszym napięciem, widząc jakąś taką dłuższą perspektywę. To może bardziej w takiej perspektywie trochę coachingowej też, myślę, o właśnie o rozwoju kariery, jakiejś ścieżce zawodowej i takim po uświadamianiu sobie, jakie kroki no, mogłyby mnie zaprowadzić w określone miejsce. Ale też najczęściej to jest jednak tak, że ja powiem szczerze, że tych procesów takich dotyczących chęci rozwoju, jakiegoś awansu, spektakularnych ścieżek wcale nie ma tak dużo. Często są to jednak takie sesje, które dotyczą bieżących wyzwań, tego jak zbudować sobie jednak takie wspierające od strony psychologicznej środowisko pracy, jak w nim zafunkcjonować no mniej kosztownie dla siebie, z rozwiązywaniem różnych dylematów, spełnianiem takich bieżących oczekiwań, godzeniem też pracy z życiem prywatnym. Jednak zdecydowanie więcej jest takich wątków, które dotyczą no, zdrowia psychicznego bardziej w tu i teraz. To już w jakichś takich wyjątkowych sytuacjach zdarzają się osoby, które gdzieś pracują nad jakąś swoją wizją kariery. Tak jak mówię, wtedy są to bardziej jednak procesy coachingowe niż konsultacyjne.
To jest szczególnie trudne środowisko, korporacja pod względem psychologicznym. Ma pani wrażenie, że naprawdę jakby określony typ ludzi tam idzie, że jest jakiś taki, no taką linię można narysować tych, co się nadają i nie nadają? Na ile to jest specyficzne środowisko?
Nie, zupełnie bym tak nie powiedziała, że są ludzie, którzy się nadają i nie nadają.
Znaczy, nadają się tak w sensie funkcjonowania w strukturze takiej ścisłej, nie? Że jakby jest bardzo określone pole zadań i poza tą granicę raczej tam się nie wychylają. Nie?
Ja bym powiedziała, że jednak korporacja mieści w sobie dużą różnorodność, paradoksalnie. Że są osoby, które no, potrzebują takiego bardzo bezpiecznego środowiska pracy i gdzieś się odnajdują rzeczywiście może w takich bardziej...
Czyli bezpieczeństwo to jest taka wartość korporacyjna?
Tak, myślę, że dla części osób tak, ale dla części jednak wyzwania, możliwość, nie wiem, pracy, zarządzania też większymi strukturami ludzi, takimi bardziej złożonymi procesami, że też można jednak spojrzeć na pracę w korporacji jako swego rodzaju szansę. W sensie, że jest to też takie środowisko, które pod pewnymi względami jest jednak niepowtarzalne.
Że, no i gdzie te szanse są, znaczy one, rozumiem, są, istnieją generalnie.
Tak, że jednak jest ono bardzo złożone, duże, jest możliwość realizowania się, nie wiem, powiedzmy, w różnych działach, w różnych funkcjach, w różnych rolach, na różnych szczeblach, więc ja bym powiedziała, że jednak jest to też takie miejsce, które no, sprzyja takiej samorealizacji osób z dosyć różnymi profilami osobowościowymi i różnymi potrzebami, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową. Pewnie to nie jest miejsce takie dla outsiderów, takich osób, które gdzieś zdecydowanie preferują taki indywidualny system pracy i nie wiem, jakąś taką własną działalność gospodarczą, czy bycie takim niezależnym ekspertem. Natomiast ja bym powiedziała, że korporacje jednak mieszczą w sobie taki potencjał do dużej różnorodności. I takie odkrycie go, zastanowienie się właśnie, gdzie jest droga dla mnie, gdzie ja siebie widzę, no to jest właśnie jeden z takich istotnych elementów takiego dojrzałego kontraktu psychologicznego z organizacją.
Ja rozumiem, że w trakcie konsultacji, czyli tych pierwszych spotkań, właśnie to jest coś do zrobienia. To znaczy rozumiem, że kilka spotkań jest w stanie dać pewien klucz ludziom do tego, pani klientom, żeby w ogóle myśleć o sobie co dalej, tak? Bo to te parę spotkań to jest niewiele, no bo jeżeli pomyślimy w kontekście psychoterapeutycznym, jeżeli tam powychodzą jakieś rzeczy, czy zaburzenia, czy coś większego, grubszego, to rozumiem, że to są osoby, które no, mogą się zdecydować na kontynuację na przykład psychoterapii.
Tak,
czasem... Ale to już w miejscu swojego zamieszkania, czy też online, mają taką możliwość.
Ja powiem szczerze, że zdarza się tak, że organizacje, pomimo tego, że osoby mają jakiś tam określony pakiet tych sesji, przy rekomendacji psychoterapeuty mają taką czasami wolę, by sfinansować tych sesji więcej, jeśli widzą, że rzeczywiście gdzieś jest to właśnie podparte rekomendacją, że dany pracownik potrzebuje tych sesji nieco więcej, nie w jakimś głębszym kryzysie i są gotowe wtedy takie procesy finansować, tak w niektórych organizacjach się zdarza. A czasem jest tak, że to są takie pierwsze spotkania, które motywują już naszych pacjentów do tego, żeby gdzieś na własną rękę, albo w ramach linii, a czasem gdzieś w gabinetach, nie wiem, prywatnych, szukać pomocy, no i pracować już psychoterapeutycznie w dłuższych procesach. Jeśli się okazuje, że wątek mniej dotyczy takich aspektów pracowych, a bardziej takich indywidualnych, które wymagają długofalowego wsparcia, nie są, nie wiem, gdzieś tam bardziej kryzysowe, czy krótkotrwałe. Natomiast absolutnie też linia zapewnia taką możliwość, by kontynuować te procesy.
Doktor Sylwia Cichowska z nami. O kryzysach też rozmawiamy, zwłaszcza osób, które w korporacji pracują i mają możliwość no właśnie zgłoszenia się na konsultację na początek, a czasem jest to początek dłuższej drogi terapeutycznej. O korporacjach dziś rozmawiamy. Doktor Sylwia Cichowska z nami i trochę też pytanie o to, na ile... takie kontakty interpersonalne są w korporacjach polem do większej analizy, choćby ze względu na struktury wiekowe. Wiem, że często zdarza się coś takiego i nie wiem, czy pani ma takich klientów, którzy się zgłaszają z problemami interpersonalnymi w relacjach ze współpracownikami. Na przykład jest, nie wiem, grono 30-latków, znacznie większa grupa i nagle wchodzi w tą strukturę osoba, która jest po prostu, nie wiem, 10, 15, 20 lat starsza. I ma problem z odnalezieniem się, ale też jakby z akceptacją z drugiej strony. Czy to jest jakiś taki rys pracy w korporacji? Takie przypadki? Czy zgłaszają się do pani tacy ludzie, czy to raczej są innego typu problemy?
Znaczy wiek na pewno jest jednym z no, tych aspektów, który związany jest mocno z różnorodnością i takim rozumieniem siebie wzajem. Ja akurat mam dosyć duże doświadczenie w pracy z zespołami i można by powiedzieć, że to, co dzieje się w takich indywidualnych sesjach bardzo często, to taka próba jednak popracowania nad zmianą perspektywy i lepszym wzajemnym rozumieniem się, choćby w aspekcie wieku. Mhm. Że rzeczywiście jest tak, że osoby starsze pracujące w korporacjach, szczególnie w młodych zespołach, często widzą siebie jako no, odmienne od strony nie wiem, doświadczeń, pewnej własnej historii życia, przyzwyczajeń, energii życiowej. Czasami też tak zdarza się, że ktoś ma takie poczucie, że nie nadąża energetycznie za 20 czy 30 latkami, w związku z tym nie jest zapraszany gdzieś na przykład na spotkania. Po pracy. Natomiast to, co psychologicznie jest tutaj często ważne, to dotyczy też młodych pracowników, by budować takie efektywniejsze wzajemne rozumienie siebie, trochę, że tak powiedzieć, tworzyć taki model osób, z którymi pracujemy we własnym umyśle, tak by móc lepiej właśnie zrozumieć i wzajem lepiej, nie wiem, dopasowywać współpracę, opierać się nie wiem, na jakimś wzajemnym szacunku, zrozumieniu i to myślę, że w tych sesjach też mocno się udaje, że często takie oderwanie od tej własnej perspektywy i zobaczenie jej trochę w takim szerszym aspekcie, co kto wnosi, dlaczego to ważne, co nam daje taka różnorodność, choćby związana z wiekiem, jest no, jednym z ważnych elementów pracy. Ale to dotyczy nie tylko tych osób starszych, natomiast również tych młodszych.
Tak, znaczy często czasami mają... głównie tak, tych młodszych,
tak,
prawda?
Tak, które to, gdzieś... jest dylemat w dwie strony, ale tego typu...
Ale nie ma spotkań, sesji grupowych wtedy, nie? Rozumiem, że to nie jest praktyka w korporacji, bo ja jakby znam tego typu z relacji oczywiście tego typu problemy jednej, drugiej strony, że po prostu jakaś grupa jest większa po prostu i najzwyczajniej w świecie nie do końca akceptuje. To znaczy nie ma takiego przylotu, mhm. który jest potrzebny w niektórych oczywiście sprawach zawodowych. No i teraz co pozostaje takiej osobie, która jest w tej mniejszości? Nie, no nie pójdzie do szefa, powie, że jest problem, nie?
Ona może nauczyć się widzieć siebie w szerszym kontekście i zastanowić się, gdzie jest taki obszar jej wpływu.
Co, żeby jednak przepłynąć gdzieś może.
Co z tą sytuacją może zrobić? Na ile w pewnych jej, nie wiem, przekonaniach, sposobie funkcjonowania nie ma pewnych barier, takich, które gdzieś tam ograniczają taką możliwość, nie wiem, wejścia do zespołu, adaptacji, integracji tego zespołu. Także w takich sesjach indywidualnych to, co możemy zrobić, to zastanowić się nad takimi możliwościami wykreowania pewnej zmiany przez tą osobę i takim pozastanawianiem się właśnie, co ona mogłaby zrobić, jak ona sobie też może radzić lepiej z tą sytuacją. Natomiast rzeczywiście w niektórych organizacjach zdarza się tak, że też pracuje się z całymi zespołami, pokazując właśnie tę różnorodność, budując lepsze rozumienie siebie wzajem, już wtedy rzeczywiście bardziej grupowo. W sesjach indywidualnych, tak jak wspomniałam, to co można robić, to pracować z klientem nad takim lepszym zrozumieniem jego wpływu, zrozumieniem sytuacji, w której się znajduje. I to też często jest efektywne, daje komuś taką możliwość z jednej strony trochę zdjęcia napięcia, ale z drugiej strony też lepszego zafunkcjonowania w grupie, w której jest. Pracuje na co dzień.
Czy menedżerowie, czy zwierzchnicy jakby w tych strukturach zgłaszają się do pani?
Tak, zdarza się oczywiście też, że pracujemy z średnią, wyższą kadrą menedżerską i wtedy te dylematy rzeczywiście zaczynają być też trochę inne.
A czego dotyczą te dylematy poziomu? Na tym poziomie zarządzania, prawda? No bo rozumiem, że to nie jest tylko i wyłącznie coaching rozwojowy w takim sensie zawodowym, tak? Że jakby ktoś się pnie po kolejnych szczeblach i, że tak powiem, trochę potrzebuje pomocy, żeby iść jeszcze dalej, tak?
To, co dla ludzi bywa trudne, to poradzenie sobie na przykład z relacjami z osobami, z którymi do tej pory funkcjonowało się bardziej na stopie takiej koleżeńskiej, bliższej. Czyli zostanie szefem kogoś, kto do tej pory był kolegą. Nawet jeśli była to relacja zawodowa.
Czyli granice, tak?
Tak, jest to trochę temat granic, ale też zdefiniowania siebie i swoich relacji trochę na nowo. Jak zostawić swego rodzaju relacyjność, bliskość, jednocześnie monitorując, czy też kreując określone wymagania już jednak trochę z innego poziomu. Nie tylko takiej współpracy na tym samym poziomie, ale jednak kogoś, kto jest choćby odpowiedzialny za cele zespołowe. I to dla ludzi często bywa trudne. I tutaj wbrew pozorom też gdzieś wchodzi w grę psychologia, bo cała nasza historia życia, jakaś taka, coś co nazywamy, nie wiem, biografią roli, to w jakich układach społecznych do tej pory funkcjonowaliśmy, jakie mamy doświadczenie w ogóle w budowaniu relacji w różnego rodzaju strukturach, okazuje się, że odgrywa dość duże znaczenie. Trochę ludziom też otwiera, w sensie mogą lepiej zrozumieć siebie w takiej roli, zrozumieć lepiej swoje dylematy, bariery, ale też zaplanować sobie taki sposób zadziałania, który ułatwi im lepsze funkcjonowanie w takiej roli zarządczej.
Pewnie te 5-10 sesji to taki rozpęd jest wtedy i rozumiem, że to są osoby, które...
Ale czasem to wystarcza.
Tak, czasem to wystarcza.
Jeśli chodzi akurat o kwestię właśnie takiego lepszego osadzenia się w roli, to ja bym powiedziała, że te 5 sesji...
Najbardziej ogarnialne.
Tak, bo to często też nie wymaga jakiegoś bardzo głębokiego wchodzenia w swoją przeszłość. Bardziej zobaczenia pewnych schematów, predyspozycji do pełnienia roli w określony sposób. Także te 5 sesji to jest często... Czy często też nawet organizacje są gotowe finansować około 10 sesji. To też umożliwia lepsze zobaczenie siebie i takie zarządzanie bardziej z czymś, co my nazywamy metapoziomem.
Rozumiem, że te organizacje to są po prostu instytucje z całej Polski, w sensie korporacje najróżniejsze, tak? W sensie dziedziny.
Tak, korporacje, tak.
Po prostu korporacje.
Tak, to są duże firmy z całej Polski, często międzynarodowe. Gdy pytała pani też o dylematy takie zarządcze, to one też, czy tych osób, które są na stanowiskach menedżerskich, to co generuje też pewne napięcie, że często to są osoby, które gdzieś są w środku organizacji, więc one też jakoś niosą w sobie takie napięcie związane z tym, co strategiczne, a co operacyjne, jak przekładać tę rzeczywistość pewnych wymagań biznesowych na pracę z ludźmi, osiąganie określonych celów. I tutaj też to wsparcie psychologiczne pomaga mieć takie poczucie, że nie wiem, choćby przez chwilę nie jest się z tym samym, że można się też nauczyć efektywnie radzić z tym napięciem. Ta rola bycia w środku organizacji, gdzieś, można powiedzieć trochę, że pomiędzy młotem a kowadłem.
No tak.
Relacjami, a pewnymi wymaganiami biznesowymi, nie jest prostą rolą. I taka umiejętność też zarządzania swoim napięciem w tej roli, tego, gdzie nie wiem, dokąd ja jestem osobą za to odpowiedzialną, gdzie mogę już też mieć takie poczucie, że ktoś inny ma na to wpływ, podefiniowanie właśnie swoich granic związanych z rolą, to często też jest uwalniające i z takimi dylematami od czasu do czasu też zgłaszają się menedżerowie.
Korporacje, to w pewnym sensie specyficzny świat, środowisko zawodowe, także w tym sensie, że myślę, że wiele takich płaszczyzn jest zagospodarowane, to znaczy wiele problemów, są rozwiązania na konkretne problemy i kwestie, może w ten sposób powiem, które gdzieś w innych środowiskach zawodowych leżą sobie spokojnie odłogiem i w ogóle nawet szkolenia z tego zakresu budzą nieprawdopodobne zdziwienie pracowników. Natomiast w korporacji czasem mam wrażenie, że wszystko jest do przeszkolenia, do przerobienia, jakby są narzędzia do bardzo wielu rzeczy. W tym sensie pewnie jakby te problemy też są zupełnie inne i może bardziej zniuansowane, stąd taka potrzeba, jeżeli państwo mają ochotę zapoznać się bliżej z takimi właśnie konsultacjami, to Mental Health Helpline to jest właśnie ta platforma, o której rozmawiamy, w której jedną z ekspertek jest dr Sylwia Cichowska, psychoterapeutka, psycholożka, coachka, która dzisiaj, czy coachini, która dzisiaj była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.